To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj spróbujemy dowiedzieć się, czym jest długowieczność i jak ją osiągnąć. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora Marka Postułę, specjalistę chorób wewnętrznych i kardiologii. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie profesorze, co dziś oznacza termin długowieczność?
No, termin długowieczność absolutnie to nie jest termin dotyczący samego wieku chronologicznego, czyli tego, ile mamy lat, ale długowieczność jest to pojęcie coraz bardziej pojemne, ale taka najbliższa memu sercu definicja to jest definicja związana, mówiąca o tym, że długowieczność to jest długie życie w dobrym zdrowiu.
A jak dziś definiujemy słowo senior i o kim mówimy, że jest osobą w wieku podeszłym?
No, to oczywiście ciągle się poruszamy w świecie nauki definicjami wieku chronologicznego, czyli tego, ile mamy lat względem daty urodzenia. I ta granica się przesuwa coraz bardziej, bo kiedyś o seniorach mówiliśmy, że są to osoby powyżej 60 roku życia, a teraz powyżej 65 roku życia, ale myślę, że patrząc na wielu pacjentów, którzy przychodzą do mojego gabinetu, ale też patrząc na osoby chociażby po 70, to czasami mam wrażenie, że i to gdzieś przeczytałem, że ta obecnie 70 to taka nowa 50.
Aha, czyli jesteśmy w coraz lepszej formie.
No, nie wszyscy, no bo to, gdyby to tak było pięknie, wszystko i wspaniale, to pewnie mielibyśmy inne problemy i o innych problemach mówilibyśmy w kontekście naszej demografii, która jest nieubłagana i bo wszyscy mamy świadomość tego, że musimy przygotować się na te zmiany demograficzne, które już się dzieją, bardzo dynamicznie, no bo dzietność Polaków jest bardzo
dramatyczna.
Dramatyczna, 1,03, czyli jesteśmy na poziomie Włochów, a jak się pojedzie do Włoch, to rzadko tam mało dzieci się widuje. U nas ciągle jednak gdzieś tam na placach zabaw słychać gwar i zabawę dzieci. Natomiast we Włoszech jest to coraz rzadsze zjawisko, ale niestety w tym kierunku idziemy.
A ten gwar właśnie dziecięcy jest najpiękniejszy. Panie profesorze, pytałem o to, ponieważ w Polsce według ostatnich danych w tej chwili jest ponad 3800 stulatków. Czy ta wizja, że będziemy żyli 100, 105, 110 lat jest realna?
No ja myślę, że to jest jak najbardziej realna i nawet jak patrzymy na globalne trendy światowe, no to niewątpliwie liczba stulatków będzie wzrastać w kolejnych dekadach i podobnie będzie w naszym kraju. Natomiast oczywiście to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, ile osób przekroczy setne urodziny.
Tylko w jakiej formie?
Po pierwsze, w jakiej formie, no ale też wiele osób będzie żyło grubo powyżej 80, będzie żyło powyżej 90 roku życia. No i to jest taka grupa społeczna, która wymaga pewnie trochę innego podejścia, zrozumienia, też innego zrozumienia. No i jeśli mamy taką wizję, że będzie nas coraz więcej będzie osób, które przekraczają 80 rok życia, no to ja też patrzę z perspektywy mojego gabinetu, gdzie ja bardzo cieszę się, jak przychodzi osoba powyżej 80 roku życia. Jest to taki dziarska osoba wchodząca sprężystym krokiem z uśmiechem na twarzy. I takich osób, co mnie bardzo cieszy, mam dosyć sporo. Natomiast no, oczywiście mam też takie osoby, które mają 60 parę lat, które absolutnie są schorowane i oczekują ode mnie cudów, czyli najlepiej jednej tabletki, która wszystkie dolegliwości im uzdrowi i oni znowu będą mogli popełniać te błędy, które popełniali przez ostatnie 40 lat.
No dobrze, to 100, 105, 110 lat. A 150 lat? Za ile to się może wydarzyć? I jak to życie będziemy wydłużać? Właśnie farmakologia, transplantologia?
No, patrząc to z perspektywy świata nauki i to, co my wiemy na temat biologii ludzkiej, to jednak świat nauki uważa, że taką granicą jest 120 lat. Mamy pojedyncze przypadki w historii ludzkości, udokumentowane oczywiście, które, osób, które przekroczyły 120 rok życia. Najczęściej to jest tak o takich super stulatkach, bo to też jest różne definicje, bo jest stulatek, super stulatkowie. To najczęściej to są 110, między 110 a 120 urodziny, to jest jakby to już wtedy mówimy o takich super stulatkach. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy rzeczywiście w nieskończoność przedłużali nasze życie do 150 urodzin. Oczywiście w kontekście, jeśli mówimy o czystej biologii, bo absolutnie, że dzieją się rzeczy, które się nam nie śniły, czyli my też myślimy o tym, jak digitalizować chociażby naszą świadomość i wtedy oczywiście jesteśmy w stanie pewnie żyć wiecznie.
Tą długowieczność mamy zapisaną w genach, panie profesorze?
Rzeczywiście, no mamy kilka genów, no bo mamy gen FOXO, mamy gen KLOTO, to są geny, które nam jednoznacznie, geny kodujące sirtuiny, czyli to są takie geny, które w badaniach nad długowiecznością odgrywają absolutnie bardzo ważną rolę i wiemy, że posiadanie pewnych zmienności genetycznych w obrębie tych genów predysponuje do długiego życia, czy to w świecie zwierząt, czy to jeśli chodzi o życie ludzkie. Natomiast no, byłoby to zbyt proste, gdybyśmy powiedzieli, że w genach mamy zapisane wszystko. Jeszcze do nie tak dawna zafascynowani tym postępem genetyki uważaliśmy, że rzeczywiście odczytanie ludzkiego genomu rozwiąże wszystkie problemy ludzkości. Natomiast okazuje się, że absolutnie nie jest to takie proste, a już jeśli mówimy w kontekście czy starzenia, czy długiego życia, no to jest to tylko jeden z elementów tej większej układanki, bo obecnie mówimy w tym świecie geronauki, czyli nauki zajmującej się procesami starzenia, mówimy o 12 filarach starzenia, czyli 12, można powiedzieć, różnych procesach, które determinują to, jak szybko się starzejemy, które część z nich możemy modyfikować, część nie możemy modyfikować, no bo oczywiście póki co genów nie możemy modyfikować, oczywiście mamy metodę CRISP, która pozwala na edycję genów, ale to ciągle nie jest metoda, która pozwalałaby na to, żebyśmy nagle w wieku 40 lat stwierdzili, że chcemy sobie zmodyfikować swój genom tak, żebyśmy wydłużyli to życie. Bo jest to zdecydowanie bardziej skomplikowany proces.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Panie profesorze, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne wymienia 8 zasad ważnych dla życia w zdrowiu. I tutaj czytam tak zwana złota ósemka. Jako pierwsze zdrowie na talerzu, potem w ruchu siła. Co tam jest jeszcze, panie profesorze? Jak to wszystko jest ważne? Złota ósemka.
To jest tak zwane Essential Eight. To jest przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. To jest z takich czynników, to jest oczywiście dieta, no ale tam jak popatrzymy sobie, co tam dokładnie jest, to tam przede wszystkim chodzi o dietę śródziemnomorską, czyli tą najważniejszą dietę, jeśli w kontekście długowieczności. Nie ma lepszej diety, która lepiej udokumentowanej naukowo, która wpływałaby na długie życie w zdrowiu. Tam mam oczywiście sen, czyli zdrowy sen odpowiedniej długości, czyli pomiędzy 7 a 9 godzin, czyli zarówno krótsze spanie, jak i dłuższe spanie absolutnie nie jest zdrowe.
Dłuższe też nie?
Dłuższe też nie. Nie da się nadgonić deficytu. Raczej trzeba dbać o to, żeby o ten rytm dobowy, żeby on był stały, czyli kładzenie się o stałej porze, wstawanie o tej samej porze, bez względu na to, czy jest sobota, czy niedziela, nie ma. Nawet to odsypianie niewiele nam zmieni, jeśli zarywamy noce. Niestety ma to dewastujący wpływ na nasze zdrowie. No tam mamy na pewno nadciśnienie tętnicze, czyli dbałość o ciśnienie tętnicze. Tam mamy oczywiście palenie papierosów. Nie ma wyciągniętego w tej Essential Eight picia alkoholu, bo ten picie alkoholu, czyli spożywanie alkoholu w jakichkolwiek ilościach znajduje się w tym kontekście całej tej zdrowej diety i tam jak bliżej się przyjrzymy, to rzeczywiście tam jest to wymienione.
Czyli nie ma tej bezpiecznej dawki alkoholu? Tak zwany.
No oczywiście jak popatrzymy na wytyczne kardiologiczne, to tam znajdujemy, że to jest jeden drink dziennie dozwolony. Czasami w tych starszych wytycznych wręcz było to takie gra słowna, gdzie było, że to jest zalecane i tak ludzie odczytywali, że to jest zalecane. i tak tłumaczyli, że ten kieliszeczek to dla zdrowia, po obiedzie piją. Natomiast no, my mamy dane na to, że jakakolwiek ilość alkoholu jest, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. No, jeśli mielibyśmy rzeczywiście trzymać się zasad medycyny długowieczności, to tu jesteśmy, no bardzo podchodzimy do tego restrykcyjnie, że alkohol powinien z naszej diety całkowicie zostać usunięty, bo przede wszystkim tu koledzy onkolodzy mają doskonałą wiedzę na ten temat, że mamy wiele nowotworów, których czynnikiem, jednym z czynników przyspieszających rozwój nowotworów jest właśnie spożywanie, regularne spożywanie alkoholu. Ale wracając do tego Essential Eight, bo wymieniliśmy kilka, tam jest jeszcze oczywiście palenie papierosów, tam jest dbanie o stężenie glukozy, czyli to też pomiar glukozy. Mhm. Tam jest lipidogram, czyli to, co potencjalnie każdy z nas powinien regularnie wykonywać.
Cholesterol.
Cholesterol oczywiście. Tam jest dbałość o masę ciała, czyli sprawdzanie masy ciała. I czy już wymieniliśmy 8, bo to też tak...
Chyba tak, panie profesorze. A wrócę do tego ciśnienia krwi. Jak mierzyć ciśnienie krwi prawidłowo? Czy to jest taki jeden pomiar na dzień, czy nie wiem, trzy pomiary wyciągać średnią, czy codziennie mierzyć, co jakiś czas mierzyć?
No to też mamy oczywiście całą wiedzę, jak to w medycynie, za wszystkie mamy wiedzę, badania i tak dalej, ale no ja najprościej to, co ja zalecam swoim pacjentom, to taki tydzień dla naciśnienia tętniczego, czy to jest tydzień dla ciśnienia tętniczego raz w roku sobie zrobić, jeśli już ktoś jest bardzo leniwy, czyli tydzień pomiarów rano, wieczorem, o stałych porach oczywiście najlepiej, jeśli ktoś przyjmuje leki na naciśnienie, to przed przyjęciem leków. Taki pomiar należy wykonać i najlepiej wykonywać dwa pomiary w odstępie 1-2 minuty. To jest ważna zasada. No i też ważna jest pozycja podczas pomiaru ciśnienia tętniczego. To absolutnie nie może być gdzieś w biegu na stojąco przy okazji, tylko trzeba usiąść na krześle, plecy muszą być podparte, nogi, stopy muszą być płasko podparte na ziemi, nie mogą być skrzyżowane, bo są badania, które pokazują, że skrzyżowanie chociaż może podwyższać ciśnienie tętnicze krwi podczas pomiaru. No i najlepiej dokonać właśnie tych dwóch pomiarów i wyciągnąć średnią. No i z całego tygodnia, ja najczęściej, jak pacjenci do mnie przynoszą pomiar z całego tygodnia, to pierwszy dzień i ostatni odrzucam całkowicie, nie biorę pod uwagę, bo tutaj po pierwsze, pierwszy dzień to pacjent jakby ma tą ciągle emocje, mogą odgrywać rolę. A dzień przed wizytą u mnie odrzucam taki pomiar, no bo pacjenci bardzo często, jak zbliża się wizyta, to też są rozemocjonowani. Jest to dla nich stres, no bo to jest absolutnie sytuacja poza fizjologiczna. No, ja też jak chodzę czasami do kolegów lekarzy, mimo że ich doskonale znam, to też odczuwam pewien rodzaj stresu.
Czyli to ciśnienie białego fartucha, tak?
Tak, ja jestem tym, należę do tych lekarzy, którzy ja już dawno fartucha na sobie nie miałem, bo...
Ale jednak ten stresor jakiś tam jest.
Pewnie jest.
Panie profesorze, w ruchu siła, to jak z tym ruchem? Jak często, jak intensywnie?
No aktywność fizyczna mamy znowuż wytyczne, które mówią, że 150 minut aktywności fizycznej umiarkowanej intensywności to jest to minimum, które każdy z nas powinien wygospodarować tyle czasu w ciągu tygodnia lub 75 minut na aktywności intensywne.
Ale czy chodzi o sport, panie profesorze? Czy wystarczy taki dobry spacer albo spokojna jazda na rowerze?
Zależy, co chcemy osiągnąć, bo to też wiadomo, że punktem wyjścia zawsze są spacery. No zacznijmy, ja bym się bardzo cieszył, że gdyby każdy z nas codziennie spacerował i codziennie robił przynajmniej te 5000 kroków, 7 byłoby już idealnie.
W czystym powietrzu.
W czystym powietrzu. Bo to, co ciekawe, te 10000 kroków, no to jest trochę taki chwyt marketingowy firmy japońskiej, która w latach 60. prowadziła pierwszy krokomierz. Nazwała go Manpukei, co po japońsku oznacza 10000 kroków. No i to się tak do naszej świadomości, naszej cywilizacji tak przebiło, że my musimy robić 10000 kroków, a badania, które są publikowane, takie duże badania, metaanalizy, pokazują, że my już zaczynamy zyskiwać, jak mamy 3000 kroków, dokładnie na 2700, także to naprawdę nie jest dużo, bo jak ktoś ma czy smartfona, czy jakiś smart zegarek, to zobaczy, że te 3000 kroków to jest tak naprawdę codzienna aktywność jakakolwiek, prawda? Czyli jeśli nie siedzimy przed telewizorem...
A te 5000 to już jest takie dodatkowe.
Tak, to ja też pokazuję różnego rodzaju narzędzia używam i pokazuję pacjentom, którzy do mnie przychodzą z prośbą o konsultację kardiologiczną i okazuje się, że mają czynniki ryzyka, tak jak naciśnienie tętnicze, no, palą papierosy, mają wysoki cholesterol. Ja, korzystając z narzędzi elektronicznych, z takich specjalnych skal ryzyka, pokazuję im, no bo cholesterol nie boli, ciśnienie nie boli, palenie, wiele osób twierdzi, że jest przyjemne.
Ciśnienie nie boli? Nie boli głowa, nie boli serce?
No, ale, no serce nie boli, no można odczuwać, ale można odczuwać wzrost ciśnienia, jeśli ono jest bardzo wysokie, ale większość osób, które ma nadciśnienie tętnicze, czyli rzędu 145-150, tego absolutnie nie odczuwa. Organizm się przyzwyczaja i dla nich to jest jakby normalny stan.
A to już jest nadciśnienie? 140-150 i na ile?
Powyżej na 90. Powyżej 140, wszystko, co jest powyżej 140 na 90, to jest nadciśnienie tętnicze. Oczywiście w pomiarach domowych, no bo znowu, medycyna nie jest taka prosta, jakby się wszystkim wydawało, mimo że każdy z nas uważa, że już jest prawie lekarzem i że lekarze się nie znają.
A jak nie, to się doktora Google'a zapyta i będziemy wszystko wiedzieć.
Okazuje się, że w pomiarach domowych wartości ciśnienia powyżej 135 na 85 to już jest nadciśnienie tętnicze, które wymaga zastanowienia się, co z tym zrobić, czy zmodyfikować styl życia, i na to dajemy pacjentowi 3 miesiące, żeby no właśnie zaczął być bardziej aktywny, zmienił dietę, pewnie zrzucił kilka kilogramów, bo wiemy, jak te proste zmiany mogą mieć gigantyczny wpływ na ciśnienie tętnicze, a co za tym idzie, na ryzyko sercowo-naczyniowe, bo to są wszystko, można powiedzieć, że to są naczynia połączone. Ja tak pokazuję pacjentom, że zobacz, obniżymy twój cholesterol o 30-40 mg%, obniżymy twoje ciśnienie o 10 mm słupa rtęci i okazuje się, to miałem taki przykład z wczoraj, 38-latek, ciśnienie 150 na 80, czyli to skurczowe zdecydowanie podwyższone, cholesterol całkowity 250, HDL 50, LDL 190, czyli no potencjalnie ja często się spotykam z takimi pacjentami, którzy przychodzą do mnie i mówią, nie, ja to panie doktorze, ja to nie chcę żadnych leków, proszę naturalne metody. No i właśnie tych kroków, jak się go zapytałem, czy ile on kroków robi, to on mówi, że nie mierzy, ale jest specjalistą IT. No to jeśli IT, no to tak od razu można powiedzieć, że...
No tak, 1000 max.
No tak, dałem mu 3000, no bo młody człowiek, to stwierdziłem, że pewnie od tego komputera odchodzi, gdzieś chodzi...
Do lodówki, do samochodu.
I tak dalej. No i właśnie, no ja mu pokazałem jedną rzecz, użyłem narzędzia, którego używam z moimi pacjentami, bo absolutnie ja nie chcę z nikim, no każdy ma swoje racje i są osoby, które nie chcą się szczepić, nie chcą leków przyjmować, no tłumacząc to wolnością osobistą, ale to nie chodzi o światopogląd absolutnie w tym momencie, tylko chodzi o zbudowanie świadomości. Ja uważam, że to jest podstawa długowieczności, czyli dobra edukacja. Od tego powinna się medycyna długowieczności zaczynać i dlatego ja tak dużo czasu i energii poświęcam na edukację ludzi. Ale wracając do tego człowieka, okazało się, że ja mu pokazałem, masz 38 lat i za pomocą kalkulatorów, które ja używam, przewidywana długość życia to jest 72 lata. No ja przyznam szczerze, że ja mam trochę ponad 40 lat. Jak ja bym się teraz dowiedział, że mnie czeka jeszcze 25 lat życia.
No to ciarki po plecach przechodzą.
Trochę dokładnie, no właśnie panie redaktorze. No i okazało się, że ja mówię, no dobrze, no to popatrzmy, co my możemy z tym fantem zrobić. I już narzędzie elektroniczne, które ja używam, to dodałem mu 2000 kroków. Mówię, zrób 2000 kroków więcej, kup sobie smartwatcha albo obserwuj swój telefon, ile on ci tam kroków pokazuje, bo każdy telefon ma tą opcję pomiaru kroków. Spróbujmy zrobić coś z twoim ciśnieniem. 3 miesiące niefarmakologicznego działania, bo na to są badania, że dajemy pacjentowi 3 miesiące. Jeśli się to nie uda, to znaczy, że trzeba włączyć farmakologię. Obniżmy cholesterol. Wiadomo, że tutaj jakby...
Dieta czy farmakologia?
Dieta nie do końca działa nam na cholesterol, tak samo aktywność fizyczna. Oczywiście my mamy różnego rodzaju możliwości i mamy zalecenia, które produkty należy wyłączyć, czyli przede wszystkim tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Pewnie można włączyć tak zwane nutraceutyki, czyli produkty pochodzenia roślinnego, które pomagają obniżyć cholesterol. I pewnie od tego ja bardzo często u takiego młodego pacjenta od tego zaczynam. Mhm. Ale pokazałem mu, że jak obniżymy mu cholesterol poniżej, całkowity poniżej 200, a LDL, który jest celem terapeutycznym, obniżymy poniżej tych 115, mhm. to okazuje się, że tymi prostymi ruchami, czyli dodanie kroków, kontrolach cholesterolu, co potrafi współczesna medycyna sobie świetnie z tym radzić, kontrola ciśnienia, to daje mu to pytanie do pana redaktora. Niech pan redaktor zgadnie, ile lat dodatkowych życia.
Mhm. No mówiliśmy 72, no to 5? 7?
12.
12. Czyli znowu mam ciarki po plecach, ale teraz pozytywne bardzo.
Czyli proszę zobaczyć, że to nie jest tak, że ta medycyna długowieczności kojarzy nam się oczywiście z Brianem Johnsonem, który postanowił nigdy nie umrzeć i od tego wyszliśmy, że
no, gratuluję.
120-150 lat. Mhm. No nie każdy chce żyć 120-150 lat, bo ja jak się zastanawiam, to ja chcę żyć jak najdłużej, ale w dobrym zdrowiu, tak żebym rozmawiali.
Samodzielny był.
Sama medycyna prewencyjna się zmienia, bo medycyna długowieczności to nie tylko badania, bo powstaje dużo klinik tak zwanych długowieczności, longevity, które no na dzień dobry są już bardzo selekcjonują swoich klientów, no bo trzeba mieć gruby portfel. Natomiast ja jestem absolutnie orędownikiem demokratyzacji medycyny długowieczności, bo ona jest dla każdego. Proszę zobaczyć, jak prosto ja jestem w stanie pokazać, że życie da się wydłużyć. Mhm. No i jeśli miałbym powiedzieć, jaki to jest koszt, to jest koszt, no można powiedzieć, żaden, bo jeśli porównamy to, ile wydajemy miesięcznie na ubrania, na ubezpieczenie, serwis samochodu i tak dalej, to są niebagatelne kwoty. Mhm. Natomiast okazuje się, że jeśli zadam pytanie, a ile wydajesz na swoje zdrowie, no to odpowiedź na to pytanie już
nie wiem.
Kończy się taką chwilą milczenia, zastanowienia.
Nic.
Okazuje się, że niewiele, przeciętny Polak niewiele robi dla swojego zdrowia tak świadomie, że to jest jego świadomy wybór i dąży do tego, żeby żyć długo w zdrowiu. A na tym polega właśnie medycyna długowieczności, żeby codziennie podejmować świadome wybory, takie, które będą konsekwencje, będą miały długoterminowe, bo to jest trochę tak jak odkładaniem pieniędzy na emeryturę. No teraz wszędzie słyszymy, że musimy odkładać na emeryturę, bo system, demografia, po pierwsze taką mamy demografię, że nie będzie kto miał na nas pracować w przyszłości, bo mamy za mało dzieci.
No i system jest niewydolny.
System jest niewydolny, będzie jeszcze gorzej, czyli jak nie zadbamy o mechanizmy finansowe na przyszłość, no to będzie bardzo krucho. No tylko ja zadaję drugie pytanie. Co z tego, że ja będę miał na koncie może nie grube miliony, ale odłożoną jakąś kwotę, dobrze zainwestuję swoje środki finansowe dzisiaj.
Ale nie będę mógł z nich korzystać, bo będę na przykład niesprawny.
No bo na co pan redaktor chce wydać swoje pieniądze na emeryturę? Na emeryturę? Czy żeby swoje pasje realizować, czy żeby jeździć w góry, jeździć na nartach, podróżować po świecie, chodzić do muzeów, na które w tym momencie nie mamy czasu, bo jesteśmy zagonieni, chodzić do teatru i tak dalej. No ja tak chciałbym widzieć swoją starość,
Ja tylko kiwam głową, potakuję panie profesorze.
Żeby smakować tego świata, który mnie otacza. No bo teraz czasami ten smak mi gdzieś umyka, bo ciągle jestem w biegu. A jeśli ja nie zadbam o siebie, to się okaże, że ja te pieniądze będę musiał wydać na opiekunkę, która no nie tyle będzie mi usługiwać, ale ona będzie mi niezbędna, żeby mi ktoś zrobił zakupy, żeby mnie ktoś do toalety zaprowadził. Dlatego ja w swojej codzienności, mimo że zawodowo robię bardzo dużo rzeczy, nie wyobrażam sobie dnia bez treningu, czy to na rowerze, czy to treningu siłowego, no bo to właśnie pan redaktor spytał mnie o ten wysiłek fizyczny. I
tutaj
po długim błądzeniu po różnych tematach, które jak pan redaktor słyszy, są fascynujące, docieram do tego, że wysiłek fizyczny chociażby, on powinien być skonstruowany dla każdego inaczej. I to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że inaczej ma ćwiczyć 20-30-latek, bo inaczej jego organizm czego innego, innych stymulantów potrzebuje. Inaczej 40-latek, a taka osoba 60-70-letnia też powinna zupełnie mieć inny rodzaj treningu, no bo tam już powinien być poza treningiem wydolnościowym, siłowym, powinien wejść trening no tak zwany na równowagę. No bo to, co z problemem, no to jest to, że w pewnym momencie, ja nawet po swoich rodzicach to widzę, że w pewnym momencie te potknięcia o nierówny chodnik zdarzają się coraz częściej. A myślę, że chodniki mamy coraz równiejsze w Polsce przynajmniej.
I czy to są te zaburzenia równowagi, o których się mówi?
No to jest niestety coś takiego, że no, jeśli nie trenujemy tych połączeń nerwowo-mięśniowych przez dobrze skonstruowaną aktywność fizyczną, to te umiejętności nam zanikają. W zeszłym tygodniu ukazała się doskonała praca w JAMA, czyli jednym z najlepszych czasopism medycznych amerykańskich, gdzie opublikowano wyniki badania na pół milionie osób.
No, to poważne badanie.
Tak, no to badanie z UK Biobanku, mojego takiego ulubionego. Jeśli ktoś mnie słucha, słucha moich podcastów, to na pewno wie, że ja bardzo często się powołuję na UK Biobank. Bo rzeczywiście tam na tej populacji okazało się, że jazda na rowerze to jest coś, czyli używanie roweru jako środka komunikacji, co na szczęście w Polsce jest coraz częstsze, bo mamy lepszą infrastrukturę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Ta długoterminowa obserwacja tego pół miliona osób, trwająca 15 lat, wykazała, że ryzyko demencji u osób jeżdżących na rowerze jest o 20% niższe. Czyli jeśli używamy zamiast roweru, a nie samochodu, to mamy mniejsze ryzyko Alzheimera, mniejsze ryzyko Parkinsona, mniejsze ryzyko demencji, bo to są wszystko choroby neurodegeneracyjne.
Czyli... Czy to jest też to dbanie o równowagę? Jazda na rowerze właśnie? Trenowanie równowagi?
Oczywiście, no bo jazda na rowerze, jak ktoś jeździ na rowerze, to nawet nie myśli o tym, że rower to jest narzędzie takie, które jest niestabilne. Jak raz się nauczymy na rowerze, to wydaje nam się, że już to jest takie...
Tak. Tego się nie zapomina.
Tego się nie zapomina i to jest dla nas naturalne i łatwe. Ale w naszej głowie ciągle dzieją się procesy takie, żebyśmy się nie przewrócili. Ja sam jeżdżę na rowerze, trenuję kolarstwo, uwielbiam ten sport i wiem, że są sytuacje takie, gdzie gdybym nie miał tych połączeń wyrobionych, to ja bym się przewrócił wielokrotnie, tylko mój organizm już tak umie zareagować na sytuacje nieprzewidywalne, że jestem w stanie utrzymać równowagę nawet w sytuacji, gdzie osoba nie jeżdżąca na rowerze zbyt często na pewno by się wywróciła.
A jak jeszcze trenować tą równowagę, panie profesorze?
No to są proste testy. To jest na przykład stanie na jednej nodze. To jest wchodzenie po schodach. To jest chodzenie do lasu, tam gdzie jest nierówne podłoże, czyli chodzenie po korzeniach. Wcale nie trzeba chodzić specjalne, nie trzeba mieć specjalnych przyrządów. To naprawdę są takie stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami. To są ćwiczenia, które dla mnie czy dla pana wydają się trywialne. No nie będę, w tym momencie panu się wydaje, no nie będę tracił na to czasu.
Ale na chodzenie do lasu chętnie będę tracił czas.
Szczególnie tam, gdzie jest na przykład kamieniste, nierówne podłoże. To jest świetny trening na równowagę.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
No właśnie, panie profesorze, a jak często trzeba robić badania? Raz w roku, dwa razy w roku, co 5 lat?
No to pan powiela jakby ten pogląd, który niestety został gdzieś tam w nas wkodowany przez firmy diagnostyczne, że powinniśmy robić tak zwane przeglądy stanu zdrowia. I to nawet nasz rządowy program w ten sposób, przegląd 40-latka i tak dalej. Ja uważam, że to jest absolutnie katastrofalne podejście, bo nie ma czegoś takiego, że ja sobie robię raz w roku pakiet badań. Jeszcze jest takie podejście, że pacjenci uważają, że im więcej tych badań, tym lepiej. Absolutnie nie. Ja do tego podchodzę w sposób przemyślany. Po pierwsze, no, trzeba poznać swój organizm. Trzeba wiedzieć, jakie są moje mocne strony, jakie są słabe strony. No ja na przykład osobiście wykonuję badania. Niektóre badania wykonuję co 3 miesiące.
Co 3 miesiące?
Tak, a niektóre co pół roku. No, panie redaktorze, no ja wiem, jakie grzechy popełniam w życiu, co jest moją słabą stroną i muszę sobie czasami przypominać badaniami właśnie, że nawyki muszę zmienić. Jednego roku to się okazuje, że jakby już coś opanowałem, ale mi się pojawia coś innego. No i to jest takie trochę taki self-monitoring, ja to tak nazywam. Szczególnie, że mamy teraz dużo możliwości, bo mamy i CGM-y, czyli Continuous Glucose Monitoring, czyli takie narzędzia, które pozwalają w czasie rzeczywistym nam ocenić stężenie glukozy, które stosują pacjenci z cukrzycą, ale ja w swojej praktyce klinicznej korzystam to u każdego pacjenta, żeby uświadomić, jak na przykład sięganie po słodycze, jak picie słodkich napojów, jak
picie... właśnie, te słodkie napoje, te słodycze, ta czekolada.
No właśnie, no i jak pan redaktor kiedyś do mnie przyjdzie, bo myślę, że po tej rozmowie na pewno pan do mnie przyjdzie, to ja panu pokażę, jakie błędy pan popełnia, które są błędami, które nie bolą, ale mogą mieć katastrofalne skutki metaboliczne w przyszłości, czyli zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju nadwagi, otyłości, cukrzycy, zaburzeń lipidowych, zwiększonego stężenia kwasu moczowego, no bo to gdzieś tam biologicznie wszystko się ze sobą łączy, a w konsekwencji buduje niestety to ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób metabolicznych, neurodegeneracyjnych, no i oczywiście chorób onkologicznych.
No właśnie, panie profesorze, czy istnieją jakieś parametry, które pomagają bardzo wcześnie określić ryzyko chorób, które są najistotniejsze?
No nie ma jednego takiego parametru. No ja oczywiście w swojej pracy wykorzystuję, no mam takie, zbudowałem narzędzie, które pozwala mi na podstawie dobrze skonstruowanego wywiadu i to mi zajęło strasznie dużo czasu, żeby to narzędzie zbudować tak, żebym ja był z niego zadowolony. Takie, gdzie na podstawie pytań i prostych badań, bo ja uważam, że trzeba robić proste badania na początku, niedrogie, żeby oznaczyć te takie, to z języka angielskiego to są takie red flag, czyli czerwone flagi, gdzie rzeczywiście coś się dzieje złego. I nie trzeba wcale wydawać na to dziesiątek tysięcy złotych, bo można na podstawie dobrej analizy lipidogramu, dobrej analizy enzymów wątrobowych, morfologii krwi, naprawdę strasznie dużo wyczytać. Nie tylko absolutnie jestem przeciwnikiem patrzenia, czy jest strzałka do góry, czy jest strzałka w dół, bo my żyjemy w dobie, gdzie naprawdę możemy spersonalizować podejście do pacjenta i interwencje, co jest najważniejsze, interwencje, tylko musimy rozumieć, jak to czytać i gdzie są narzędzia, bo te narzędzia już są, tylko trzeba umieć je znaleźć, poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko odkryć i złożyć w jedną całość. Ale oczywiście ja też korzystam ze zdobyczy nowoczesnej wiedzy, bo sam prowadzę laboratorium farmakogenomiczne, czyli zajmuję się genetyką, zajmuję się epigenetyką i widzę, że epigenetyka to jest znowuż te zegary epigenetyczne, czyli pomiar wieku biologicznego, na podstawie czy epigenetyki, czy mamy też wiele różnych zegarów biologicznych opartych na tak zwanym inflammaging. Mamy tak zwany fitness age, czyli to są różne takie parametryzowanie procesów w naszym organizmie. Pozwala nam naprawdę zrozumieć, gdzie są nasze słabe strony i zaplanować taką interwencję, żeby po pierwsze spowolnić procesy starzenia i te nowoczesne narzędzia nam rzeczywiście mierzą te procesy. Ale też lepiej zrozumieć, gdzie właściwie popełniamy błędy. Bo ja myślę, że to jak zrozumienie, gdzie popełniamy błędy, jest w ogóle punktem wyjścia.
I badajmy się tak jak pan profesor co 3 miesiące, co pół roku. Panie profesorze, śmiech to zdrowie? Jak ważna jest psychika w walce o wydłużenie życia?
No ja myślę, że to też patrzę przez pryzmat swojego gabinetu, że no jednak ta otwartość na świat, ciekawość świata, relacje są absolutnie fundamentalne, jeśli chodzi o takie pełne, zdrowe życie. No bo co z tego, że będziemy uprawiać dużo sportu i będziemy super zdrowo jeść. Tu przykład znowuż Briana Johnsona, który wydaje $2 miliony albo pewnie jeszcze więcej na to, żeby żyć lub długo lub nigdy nie umrzeć. Natomiast no, okazuje się, że on absolutnie ma zasadę, że w sypialni śpi sam. No to jest zaprzeczeniem budowania relacji z bliską osobą.
Oczywiście.
No właśnie, to ja sobie nie wyobrażam. Ja jak tylko moja żona ze mną nie śpi, bo wyjeżdża gdzieś służbowo, albo ja wyjeżdżam służbowo,
to się źle śpi.
No natychmiast mam poczucie, że jestem niewyspany, że się źle czuję, że coś mi mam zaburzone w moim życiu.
Przytulić się do kogoś, jakie to zdrowe, jakie to przyjemne.
No to jest, oczywiście, od razu się wydziela dopamina. Od razu mamy zupełnie inne emocje, inaczej się funkcjonuje.
Panie profesorze, to podsumujmy w takim razie, taka recepta na dobre, zdrowe życie, to takie najważniejsze punkty?
Ja myślę, że jestem dużym zwolennikiem tego Essential Eight, także bardzo się cieszę, że pan redaktor na to wpadł, no bo...
Złota ósemka.
Tak jest, bo Hallmarks of Aging to znowu jest świat nauki i tłumaczenie tego słuchaczom czasami musielibyśmy zrobić program typowo naukowy. Natomiast rzeczywiście to są proste kroki, bo jeśli pomyślimy o tym, że musimy dbać o ilość, ale też jakość snu. Czyli ta sypialnia musi być miejscem, gdzie nie ma miejsca na ekran telefonu, telewizora, nie daj Boże. W łóżku jedynie co możemy robić to albo spać, albo czytać książkę. Na pewno to jest też sprawdzenie, co my wkładamy na nasz talerz. No, żywność wysoko przetworzona, żywność, która zawiera zbyt dużo węglowodanów, to jest naprawdę coś, co długoterminowo może mieć fatalne skutki. No wreszcie pewnie od tego powinienem zacząć, ale aktywność fizyczna. I to aktywność fizyczna, no nie jedna z taka, gdzie ja niestety pracuję też w klinice sportowej, gdzie spotykam się z osobami, które zamarzyły sobie przebiec maraton, kupiły buty i nagle zaczęły, nie biegając wcześniej, zaczęły biegać po 20-30 km tygodniowo i przychodzą do mnie.
Wszystko boli.
Bo ich wszystko boli. No oczywiście ktoś im podpowiedział, że może by do kardiologa poszły, bo mają 40-50 lat i może to nie jest zdrowe. No właśnie zawsze gdzieś musimy się zastanowić, jak zacząć, bo być może w naszym wieku, czy też każdy ma trochę inne możliwości. Nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby przebiec maraton.
Może półmaraton, może 5 kilometrów wystarczy.
Ja myślę, że zacznijmy od spaceru szybszego, tak żeby czuć, jak ja to moim pacjentom zawsze tłumaczę, iść na spacer, tak żeby poczuć lekkie kropelki potu na plecach. I to już znaczy, że to jest fajny wysiłek fizyczny. Oczywiście, no ja sam trenuję kolarstwo i nikogo, to jest przepiękny sport, uwielbiam jeździć na rowerze. Natomiast no ja nie oczekuję, żeby moi pacjenci ze mną stawali w szranki, się ze mną umawiali na tak zwane ustawki kolarskie. Chociaż kilku próbowało i to się skończyło tak, że odpadali gdzieś w pewnym momencie i nikt na nich nie czekał i potem...
Trening czyni mistrza.
Dokładnie, bo mnie też to zajęło 15 lat dojść do tego momentu, w którym jestem. I to budowanie takiej świadomości zdrowotnej to absolutnie nie jest noworoczne postanowienie. To jest cały proces, no, do którego zachęcam i tym między innymi zajmuję się profesjonalnie. Pomagam osobom, które chcą zmienić swoje życie, ale pokazuję im, że można to zrobić w sposób przemyślany i musi być to w sposób przemyślany, żeby to miało długoterminowe efekty.
Żyjmy długo, żyjmy zdrowo, cieszmy się tym dobrym zdrowiem i dobrym życiem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 był pan profesor Marek Postuła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze. Dużo zdrowia!
Dużo zdrowia. Jeszcze dodam, że w Polsce powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Długowieczności, które jest takim tworem, które ma na celu między innymi edukowanie. Polecam Państwu śledzić nie tylko to towarzystwo, ale także słuchać mojego podcastu W stronę długowieczności. Dziękuję.